słuchasz podcastu programu Klapre e Pludres.
Tak sobie rozmawiamy o kulturze innych państw, zwłaszcza tych na południu Europy, gdzie mają ciepło, gdzie mają słoneczko, gdzie mają dużo bardziej optymistyczne warunki pogodowe. Mogliśmy się napić kawę, panie Rafale, tak sobie myślę, tak jak wszyscy. To za późno już, bo patrzy pan na zegarek, godzina 11, tak koło 8, nie jest za późno. Razem ze mną Rafał Raczyński, główny specjalista do spraw badawczych Muzeum Emigracji w Gdyni, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, także współautor raportu Femigracja Przedsiębiorcze Polki we Włoszech. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dużo tego wszystkiego, ale zaraz wszystko uporządkujemy. Badanie, raport w zasadzie, który powstał. Ja przyznam szczerze, że tak jak rozmawialiśmy poza anteną, troszkę takie zaskoczenie, że akurat dlaczego Włochy, dlaczego tam? Dużo się słyszy o emigracji nie tylko Polek, ale też Polaków przecież, panów do Skandynawii, na wyspy. No jeszcze kiedy było w Unii, to było łatwiej troszkę. Raczej w tamtą stronę chyba emigrowaliśmy kiedyś do sąsiadów za zachodnią granicą i nagle Włochy. Emigrujemy albo wyjeżdżaliśmy, emigrowaliśmy do Włoch?
Tak, przez szereg lat Włochy były jednym z głównych kierunków migracyjnych, chociaż być może nie najważniejszym. Kiedyś właśnie w latach 90. to były głównie Niemcy. Później po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej takim wiodącym kierunkiem stały się Wyspy Brytyjskie, czy też Skandynawia, czy nowe kierunki Holandia. Natomiast ta diaspora polska we Włoszech jest też całkiem spora. To jest około 120 tysięcy osób. Jest też to diaspora z bardzo długimi tradycjami, więc...
Te tradycje skąd się wzięły? Jak to tak się stało, że akurat tam Włochy nam tak przypadły do gustu?
No historycznie, prawda, te związki polsko-włoskie są dość długie. To też jest efekt migracji powojennych po II wojnie światowej, prawda? Część Polaków we Włoszech została, no ale później też to współczesne oblicze diaspory, ono zostało w dużej mierze ukształtowane poprzez migrację dekady lat 90., kiedy wyjeżdżaliśmy tam głównie do pracy, no i lat już 2000 po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Bardzo dużo mówi się o Polakach, którzy wyjechali za granicę i wykonują zawody fizyczne. Niewiele mówi się o Polakach, bądź też Polkach, którzy wyjechali za granicę i bardzo często odnoszą wielkie sukcesy, bo przecież to są ogromne firmy międzynarodowe. Panie i panowie świetnie tam się odnajdują. A dlaczego pan jako współautor, bo jeszcze są oczywiście, jest jeszcze dwóch współautorów tego badania, wzięli pod lupę Polki jako panie?
Tutaj spotkały się, że tak powiem, zainteresowania dwóch podmiotów, czyli Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie. My w Muzeum Emigracji w Gdyni, to nie jest pierwszy projekt, który poświęciliśmy polskim emigrantkom. Wcześniej realizowaliśmy też taki duży projekt Femigracja, wysoko wykwalifikowane Polki za granicą. To wiąże się z tym, że dzisiaj jednym z trendów we współczesnych migracjach jest feminizacja migracji. To znaczy kobiety odgrywają coraz większą rolę w procesach migracyjnych i tutaj bardziej bym powiedział o takim charakterze jakościowym niż ilościowym, bo oczywiście panie zawsze migrowały i ten odsetek pań, kobiet w strumieniach migracyjnych, on jakoś w ostatnim czasie nie wzrósł szczególnie, natomiast zupełnie zmienia się charakter jakościowy tych migracji. To znaczy kiedyś to były głównie migracje, że tak powiem, przy mężczyźnie, prawda? Migrowano
Mężem,
z ojcem,
z
mężem, partnerem, prawda? Natomiast dzisiaj w coraz większym stopniu panie są takimi niezależnymi aktorkami procesów migracyjnych. Same decydują o sobie, same wyjeżdżają, same kształtują swoją karierę edukacyjną, zawodową, więc to jest jeden z ważnych procesów we współczesnych migracjach. Dlatego też uważamy, że warto temu poświęcić uwagę i w związku z tym te projekty, które realizujemy. I tutaj nasze zainteresowanie badawcze, mówię nasze w kontekście muzeum, spotkały się również z taką działalnością praktyczną ambasady RP w Rzymie, ponieważ zwłaszcza Wydział Konsularny w ostatnich latach przywiązywał dużą wagę do wsparcia właśnie przedsiębiorczych kobiet we Włoszech, organizował różnego rodzaju seminaria, szkolenia, sieciował te panie, więc tutaj idealnie właśnie te nasze zainteresowania się zbiegły.
Nim przejdziemy jakby do wyników tych badań, to jeszcze chciałam zapytać a propos tego wsparcia, o którym pan mówił. Jak to wsparcie Polek we Włoszech się ma? Jako tam instytucje, czy wspierają, czy nie wspierają?
Włochy są krajem bardzo zróżnicowanym i to wyszło też w naszych badaniach, właśnie te podziały regionalne. Dużo większe możliwości otrzymania na przykład, nie wiem, funduszy unijnych, wsparcia organizacyjnego, możliwości sieciowania występują w północnych Włoszech, natomiast zupełnie inaczej to wygląda w Włoszech południowych. Tam raczej panie są w dużej mierze zdane na swoją kreatywność, na swój upór, na swoją determinację, więc tutaj rzeczywiście zaznacza się to zróżnicowanie geograficzne, natomiast myślę, że bardzo często wciąż porównując tą rzeczywistość włoską i polską, to myślę, że jednak wciąż w Polsce jest dużo większa możliwość uzyskania różnego rodzaju wsparcia, też dzięki funduszom unijnym na rozwój, na zakładanie na rozwój działalności gospodarczej niż we Włoszech.
To co panie zachęciło do tego, żeby wyjechać właśnie do Włoch i tam zakładać swoje interesy?
Te motywacje były różne, jeżeli chodzi o emigrację. Może też powiem, że taką cechą charakterystyczną migracji do Włoch z Polski, zwłaszcza w latach 90., ale też w latach 2000, jest duża feminizacja migracji i dzisiaj ta zbiorowość polonijna we Włoszech, ona w 70, mniej więcej 70%, myślę, że 2/3 to są właśnie Polki, więc jest duża nadreprezentacja, że tak powiem, Polek. Bardzo często to były na przykład wyjazdy w latach 90. do pracy. Tam we Włoszech ten rynek pracy się charakteryzuje między innymi tym, że stosunkowo łatwo jest dostać pracę. Dużo trudniej jest dostać taką pracę, która nas satysfakcjonuje, która daje stabilizację, która daje jakieś perspektywy. Natomiast jeżeli chodzi nam o, nie wiem, znalezienie pracy na krótki okres czasu,
taką typowo zarobkowej,
tak, to raczej to nie, tutaj nie ma problemów. Duża część to też jest, to są wyjazdy edukacyjne na przykład na studia. Dzisiaj też takim trendem w migracjach jest to, że jeżeli osoby wyjeżdżają na studia, to bardzo często już zostają za granicą i tam kształtują swoją karierę zawodową. No i też to, co jest cechą charakterystyczną, to te związki binacjonalne. Bardzo często wyjazd do Włoch albo pozostanie we Włoszech było związane z tym, że Polki poznawały tam swoich włoskich partnerów, no już kształtowały życie rodzinne na emigracji.
No tak, południowa krew to jednak południowa krew i uroda, coś to na pewno. Rafał Raczyński dzisiaj moim gościem, rozmawiamy o raporcie Femigracja przedsiębiorcza Polki we Włoszech i już za chwilę wracamy do rozmowy. Rafał Raczyński, główny specjalista do spraw badawczych Muzeum Emigracji w Gdyni, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także współautor raportu Femigracja przedsiębiorcze Polki we Włoszech. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jakie były powody wyjazdu Polek do Włoch. Jednym z nich no byli też panowie, czyli związki, a w zasadzie powód. No, powody pewnie były różne i studia, i praca, i tak dalej. Poznało się partnerów i właśnie, czy ci partnerzy byli też powodem pozostania pań we Włoszech?
Tak, bardzo często właśnie ten scenariusz miał miejsce, że nawet jeżeli to były takie zamiary, nie wiem, wyjazdu na studia czy wyjazdu krótkotrwałego, to właśnie wynikało to jasno z wywiadów, które przeprowadziliśmy, że później okazywało się, że poznanie partnera, prawda, powodowało też zakorzenienie w tym nowym kraju i często emigrację długoletnią bądź emigrację z takim zamiarem pozostania we Włoszech na stałe. Więc to też ważny czynnik kotwiczący, że tak powiem, we Włoszech.
A jestem ciekawa, jak w ogóle panie się zgłaszały do tego badania, jak to wyglądało?
Znaczy, my badanie realizowaliśmy dwutorowo. To były badania ilościowe i badania jakościowe. Ilościowe to były ankiety rozsyłane online i tutaj dotarliśmy poprzez media społecznościowe, poprzez nasze bazy danych, poprzez bazy danych ambasady, więc rozsyłaliśmy taką ankietę z prośbą o wypełnienie. Natomiast później wśród tych pań, które wypełniły ankietę, wybraliśmy 15 pań do wywiadów i tutaj przeprowadziliśmy takie pogłębione, indywidualne wywiady, które no, pogłębiły nam tą wiedzę, którą uzyskaliśmy z ankiety.
Proszę przypomnieć, ile procent kobiet na emigracji stanowią Polki?
We Włoszech tak. To jest około 70%.
No i teraz proszę mi, to bardzo dużo, to raz, dwa. Czy co tam panie w ogóle robią? Co my tam robimy, jak już wyjeżdżamy? Czym się zajmujemy?
W sensie zawodowym?
Tak.
To znaczy, to się zmienia, ponieważ w latach 90. właśnie Włochy były głównie takim kierunkiem migracji ekonomicznej, ale Polki i czy też Polacy podejmowali się tam głównie prac nisko wykwalifikowanych, czy nie wymagających specjalnych kwalifikacji. To były w przypadku pań przede wszystkim prace domowe, na przykład opieka nad domem, nad dziećmi, nad osobami starszymi, czy też na przykład sprzątanie, a wśród panów takim dominującą branżą było budownictwo. Stąd też ukształtował się taki stereotyp właśnie Polaków, Polek jako pracowników
fizycznych, niskokwalifikowanych. Tak, kwalifikacje to może my mieliśmy, prawda? Tak.
Wykonujących głównie prace fizyczne. Mhm.
Czy teraz to się zmieniło?
Tak, to się zmienia. Zupełnie inne mamy warunki dzisiaj w Polsce. We Włoszech mamy zupełnie inne powody emigracji. Dzisiaj też to pokazało nasze badanie, że podejmujemy się coraz bardziej ambitnych prac, wymagających kwalifikacji, właśnie specjalizacji, więc ten stereotyp mam nadzieję, że też w najbliższym czasie ulegnie zmianie, ale też właśnie jeżeli chodzi o te aspekty zawodowe, czy właśnie wykonywanego zawodu, to tutaj już panie działają w wielu różnych branżach, na wielu różnych stanowiskach.
Czy bardziej pracujemy u kogoś, czy jednak na swoim? Czy częściej pracujemy?
No częściej pracujemy jako pracownicy, tak. Natomiast ten poziom przedsiębiorczości, on też jest dość istotny i on wzrasta. I tutaj też Włochy są ciekawe, bo mniej więcej troszkę ponad połowę wszystkich działalności gospodarczych prowadzonych przez obywateli polskich we Włoszech jest prowadzone przez Polki, przez kobiety, co jest takim ewenementem, bo zazwyczaj w innych krajach, jak to porównujemy, to zazwyczaj jest tam duża przewaga tych działalności prowadzonych przez mężczyzn. Tutaj trochę wynika to chociażby z tej skali, prawda, jeżeli spojrzymy na to zbiorowość imigrancką Polek i Polaków, no 70% Polek, no to też rzutuje na ten zwiększony odsetek wśród przedsiębiorców i przedsiębiorczyń.
A czy te badania pokazały chociaż tak mniej więcej, co Polki robią tam, jakie przedsiębiorstwa prowadzą?
Tak, to jest bardzo zróżnicowane. To znaczy zazwyczaj, jeżeli chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, to są działalności jednoosobowe. I to jest jak gdyby standard, to też znajduje potwierdzenie w wielu innych badaniach, że bardzo często imigranci czy imigrantki prowadzą działalności jednoosobowe. Mhm. Natomiast to jest głównie branża czy sektor usług. 7 na 10 przebadanych przez nas firm to był sektor usług, który bardzo często wymaga, no tam ten próg wejścia jest dużo niższy, prawda? Nie musi mieć nakładów, żeby budować jakieś przedsiębiorstwo produkcyjne i tak dalej, tylko możemy wykonywać usługi, na których się znamy, które bardzo często wykonywaliśmy w dotychczasowej pracy.
Co pani mówią na temat kultury włoskiej pracy, a kultury pracy w Polsce? Czy ma takie jakieś porównanie?
Tak, myślę, że także w ogóle, tutaj już nie ograniczając się tylko do Włoch, ale jak patrzę na tą emigrację europejską, czy też Stany Zjednoczone, to generalnie wykształcił się w ostatnich latach taki bardzo pozytywny obraz Polaków, taki też bardzo pozytywny stereotyp pracowników z Polski, jako tych pracowników, którzy są zaradni, którzy są pracowici, którym się chce, którzy potrafią się odnaleźć. I tak samo jest wśród przedsiębiorczyń we Włoszech. Też my zadaliśmy takie pytanie na przykład w naszej ankiecie, czy chciałaś, czy musiałaś założyć działalność gospodarczą, prawda? Czy niejako zostałaś zmuszona przez te trudne warunki włoskiego rynku pracy, czy to wynikało z innych rzeczy? I tutaj ponad połowa wskazała, że jednak chciała założyć tą działalność, że to była jakaś realizacja tych aspiracji.
Czy było coś, na co pani narzekały, że w jakimś aspekcie, w czymś jest im ciężko?
Oj, tak. Włoski rynek pracy jest trudny z wielu względów. Po pierwsze, on od lat znajduje się w takim pełzającym kryzysie ekonomicznym. Po drugie, występuje tam duża segmentacja, duża szara strefa. Ten rynek też w dużej mierze opiera się na znajomościach, pewnym formach nepotyzmu, więc to nie jest łatwy rynek pracy. I tak jak powiedziałem, znalezienie jakiejkolwiek pracy jest tam stosunkowo łatwe, natomiast takiej, która spełnia nasze aspiracje, jest już dużo, dużo trudniejsze.
Stąd być może te działalności gospodarcze.
No
swoje,
właśnie, my,
prawda?
Też o to w projekcie zapytaliśmy, czy to wynika właśnie, czy zakładanie działalności jest jak gdyby w jakimś stopniu odpowiedzią na te trudne warunki. I rzeczywiście tak jest, natomiast też jest to forma realizacji aspiracji, umiejętności. Przede wszystkim, jeżeli pytaliśmy o te motywy, to tutaj chęć bycia niezależną, chęć wykorzystania swoich umiejętności, chęć samodecydowania. To były takie główne czynniki, które pchały panie do podejmowania działalności gospodarczej. Na przykład lepsze zarobki były już tam na którymś czwartym czy piątym miejscu. Natomiast w ramach naszego badania my też zapytaliśmy panie o to, co stanowi takie główne bariery na włoskim rynku pracy przy zakładaniu właśnie działalności gospodarczej. I tutaj bardzo często, dominującą odpowiedzią była włoska biurokracja.
Niemożliwe, gorzej niż u nas?
Zdecydowanie gorzej. Co może się wydawać trudne,
niesamowite, prawda?
Trudne do zrozumienia. Tak. Natomiast włoska biurokracja jest znana tego, że jest trudna. Też bardzo skomplikowany system rozliczeń finansowych. Też podzielone kompetencje pomiędzy urzędy, urzędników. Bardzo trudno, i tutaj jednoznacznie Polki deklarowały, że bardzo trudno jest się odnaleźć w tej rzeczywistości takiej biurokratyczno-finansowej. Dlatego zwłaszcza w wywiadach bardzo często akcentowana była kluczowa rola księgowego.
Tak, trzeba, jak w Polsce. Tu się nic też nie zdaje.
Dokładnie. Trzeba znaleźć dobrego, sprawdzonego, zaufanego księgowego, który przeprowadzi nas przez ten labirynt różnych norm, uwarunkowań, przepisów.
No to tak podobnie jak u nas, tylko tam jednak troszkę wolniej żyją. Tak mają chyba trochę więcej czasu na wszystko i na wszystko, prawda? Tam jest ciągle tak jakoś pomału, nieśpieszno.
Tak, tempo życia kształtuje się tam zupełnie inaczej. Być może też dlatego Polki często wprowadzając swoje działalności poprzez to zaangażowanie, osiągają te, takie sukcesy. My też pytaliśmy w naszym badaniu na przykład o kwestię zaangażowania w pracę, znaczy ilość godzin poświęcanych w tygodniu. I to nie jest tak, że zakładamy działalność gospodarczą, prawda, i teraz będziemy pracowali, nie wiem, 30 czy 35 godzin w tygodniu, ale nie, tam zdecydowanie 50 godzin to było takie minimum, prawda. Znaczna część wskazywała, że pracuje dużo więcej i że właśnie ten poziom zapracowania też jest takim dużym problemem, zwłaszcza pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym.
A nam by się wydawało, prawda, że tam jednak oni mają więcej tego czasu na wszystko, tutaj też niekoniecznie.
Tak, ale może też to wynika poniekąd pewnie z naszych z kolei uwarunkowań kulturowych, że my jesteśmy przyzwyczajeni do innego tempa pracy, do na przykład...
Tak, to prawda.
Ja zawsze się śmieję, że istnieje coś takiego jak włoskie postrzeganie czasu, prawda? My jesteśmy tutaj dużo bardziej skrupulatni, jeżeli chodzi o wywiązywanie się z terminów, punktualność i tak dalej. Natomiast no, Włosi podchodzą do tego nieco inaczej. Nie chcę też generalizować i budować takiego, nie wiem, negatywnego stereotypu.
Ja uważam, że to jest bardzo pozytywny stereotyp. Naprawdę, jeżeli o to, że mają na wszystko czas, myślę, że trudno by nam, Polakom, było przyzwyczaić się do tego, żeby żyć w ich sposób.
Tak, ale też Polki, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, wskazywały na to, że właśnie trzeba się przygotować do tej biurokracji, prawda? My byśmy chcieli złożyć pismo dzisiaj, mieć odpowiedź jutro albo pojutrze, prawda? A tam to po prostu trwa. Mm-hmm. Tam to życie nadaje temu bieg, prawda? I trzeba to po prostu przyjąć. I jeżeli, że tak powiem, zrozumiemy, to przyjmiemy, no to jest dużo łatwiej funkcjonować w tej rzeczywistości.
Panie Rafale, rozmawialiśmy o tym i mówił pan o tym, że większość pań, które pracują we Włoszech, ma swoje własne działalności gospodarcze. Czy pytaliście o to, kto korzysta z usług ich działalności gospodarczej? Czy to są Włosi, Włoszki, czy panie często, że tak powiem, w swoim kręgu się obracają, Polek na przykład?
Pytanie, ponieważ ono jest bardzo istotne z punktu widzenia w ogóle budowania strategii działania na rynku, a także jest bardzo istotne pod kątem analizowania tej przedsiębiorczości, ponieważ często wskazuje się, że imigranci prowadzą swoje działalności w takich niszach etnicznych,
właśnie,
prawda?
Czyli tak,
na przykład, nie wiem, zakładają sklepy.
Tak, z polskim jedzeniem, albo
przykład,
nie wiem,
tak. Albo nie wiem, polskie restauracje, które
tak,
skierowane są głównie do Polaków, czy Polek, prawda, oferują tam polskie produkty. Czyli zagospodarowują jakieś nisze i dobrze, ale często tego typu przedsiębiorczość jest bardzo, czy w niskim stopniu zintegrowana z gospodarką kraju przyjmującego, w tym wypadku włoską. Dlatego nas to interesowało, po pierwsze, kto jest odbiorcą usług, towarów świadczonych przez te działalności gospodarcze, a także jakie produkty czy usługi panie we Włoszech oferują. I tutaj to stanowiło dla nas pewne zaskoczenie, ponieważ większość klientów tych działalności gospodarczych to są Włosi, czyli te panie funkcjonują na tym głównym rynku i konkurują też z przedsiębiorcami czy przedsiębiorczyniami z Włoch.
Ale pewnie to głównie Włosi, jednak oni panowie, prawda? Gdzieś tam pewnie się przewijają na tym rynku.
Myślę, że to jest w dużej mierze zależne też od rodzaju świadczonej działalności,
usług,
prawda?
Jasne.
Jeżeli jest to, nie wiem, branża beauty chociażby, no to podejrzewam.
No to pewnie tak.
I też zapytaliśmy o to, jakie właśnie usługi, jak respondentki określają charakter usług, czy towarów, które sprzedają, czy to są typowo polskie produkty albo usługi, albo typowo włoskie na przykład, albo uniwersalne. I tutaj większość odpowiedzi 6 na 10 w zasadzie to było ten charakter uniwersalny, też w dużej mierze włoski. Więc to pokazuje, że jeżeli analizujemy te przedsiębiorcze, te działalności gospodarcze przez pryzmat właśnie odbiorców usług i oferowanej oferty, to one są dobrze zintegrowane z tym włoskim rynkiem, oferują właśnie swoje usługi dla szerokiego grona odbiorców, nie tylko dla Polaków i Polek we Włoszech, więc to bardzo cieszy. To też jest w dużej mierze konsekwencja, bo pytaliśmy też o stopień zintegrowania tych przedsiębiorczych Polek w społeczeństwie włoskim, o tym, gdzie kształtują swoje sieci społeczne, z kim utrzymują kontakty, jak dobrze znają język i tutaj wyszedł nam bardzo, a propos tego negatywnego stereotypu Polek i Polaków ukształtowanego w latach 90., to tutaj wyszły nam zupełnie odmienne wyniki. Zdecydowana większość pań uważa na zasadzie samoidentyfikacji, że jest świetnie zintegrowana w społeczeństwie włoskim. 90% w zasadzie respondentek deklaruje, że zna język włoski celująco bądź bardzo dobrze. Też głównie utrzymują swoje kontakty społeczne wśród Włochów w zdecydowanej większości. To też z kolei jest poniekąd konsekwencją tego, o czym mówiłem na początku, że duży odsetek, czy zdecydowany odsetek tych pań jest, czy żyje w związkach binacjonalnych z Włochami.
Poza tym mamy chyba też taką wewnętrzną potrzebę z tego, co zauważyłam wśród znajomych, którzy gdzieś tam też za granicę się przewijają w różnych celach, że mamy taką wewnętrzną potrzebę nauczenia się języka w kraju, w którym mieszkamy bądź pracujemy. To, co też jest bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców danego kraju, że możesz mówić nawet kali jeść, kali pić w podstawowym jakiejś takiej wersji, ale żeby jednak tego języka się nauczyć, żeby potrafić z mieszkańcami komunikować.
Tak, niewątpliwie jest to bardzo dobrze postrzegane przez społeczeństwa przyjmujące, że wkładamy wysiłek, żeby nauczyć się jednak języka. I też tutaj język mimo wszystko zawsze jest kluczowy, jeżeli chodzi właśnie o integrację. Trudno być zintegrowanym gdzieś społecznie, jeżeli nie znamy przynajmniej w podstawowej formie języka kraju zamieszkania.
Czy coś podczas badania was wyjątkowo zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Albo takich wyników się nie spodziewaliście?
No właśnie ten wspomniany przeze mnie już poziom integracji, on bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Też ważnym, myślę, odkryciem było to, że duża część z tych firm utrzymuje kontakty biznesowe z Polską. Ta działalność ma charakter, że tak powiem, transnarodowy. To znaczy mniej więcej to się rozkładało pół na pół. Połowa pań deklarowała, że współpracuje z firmami, podmiotami z Polski. Często na przykład ściąga polskie produkty i wprowadza je na rynek włoski. Albo otwiera jakieś swoje przedstawicielstwa w Polsce, więc to myślę,
nie odcinamy się do końca swoich korzeni, skąd pochodzimy, tylko współpracujemy.
Nie. Panie widać, że świetnie wykorzystują ten posiadany przez siebie kapitał ludzki, kapitał społeczny, prawda?
Pełna świadomość zdecydowanie.
Tak, to, że znają język polski, język włoski, znają te uwarunkowania, przepisy prawne, prawda, więc wykorzystują ten potencjał, żeby konkurować właśnie na rynku włoskim, chociażby polskimi produktami. Co też jest dobre oczywiście dla naszej gospodarki, prawda, co też jest dobre dla wzrostu wymiany handlowej, chociażby pomiędzy Włochami i Polską.
Ten raport jest w ogóle bardzo ciekawy. Ja miałam okazję się już z nim zapoznać wcześniej. Tutaj pokrótce go oczywiście omówiliśmy, ale można też gdzieś już go teraz, bo już jest po oficjalnym, już po Dniu Kobiet, już po oficjalnym zaprezentowaniu tego raportu, gdzie możemy go znaleźć?
Tak, my dość długo czekaliśmy z opublikowaniem tego raportu. Tak. Właśnie on się ukazał w ubiegły piątek. Jest dostępny na stronach Muzeum Emigracji w Gdyni. Można wejść na stronę, bezpłatnie go pobrać, zapoznać się z tym raportem. Jego też jego upublicznienie też miało miejsce w sobotę właśnie w ambasadzie polskiej w Rzymie, gdzie odbywa się też konferencja poświęcona przedsiębiorczości kobiet i tam, że tak powiem, uroczyście ogłosiliśmy wyniki tego naszego projektu badawczego.
Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć, poczytać, dowiedzieć się, jak sobie radzą panie za granicą we Włoszech, bo to akurat to badanie tego kraju dotyczyło. Jeszcze jest kilka rzeczy, o których nie zdążyliśmy powiedzieć, bo pewnie moglibyśmy tutaj bardzo długo na ten temat mówić. Dlatego tym bardziej zachęcam do tego, żeby zajrzeć i poczytać o takich fajnych ciekawostkach i o pytaniach, które zostały zadane paniom, które żyją, mieszkają i pracują we Włoszech. Moim gościem był Rafał Raczyński, główny specjalista do spraw badawczych Muzeum Emigracji w Gdyni, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i współautor raportu Femigracja przedsiębiorcze Polki we Włoszech. Dziękuję bardzo, panie Rafale.
Dziękuję również.
Słuchasz podcastu programu Klapre e Pludres.